Serdecznie Państwa witam w naszym programie Rozmowy Niedokończone. Dzisiaj gościem naszego programu jest pan profesor Witold Modzelewski, ekonomista, specjalista od finansów.
Dobry wieczór, ojcu, dobry wieczór Państwu.
Tak, witam serdecznie. Więc opinia publiczna jest informowana o więzieniach CIA na terenie naszego państwa. Takie są domniemania po raporcie służby amerykańskich, ale w tle jest również inna szokująca informacja. Informacja zgromadzona przez dziennikarzy śledczych Europy dotycząca Unii Europejskiej, a raczej sposobu finansowania niektórych firm, czy bardzo wielu firm na terenie państw Unii Europejskiej. Prosiłbym pana, panie profesorze, aby pan przybliżył nam ten temat.
Mamy do czynienia chyba z największym historycznie skandalem, który wiąże się z tym, co się nazywa biznesem podatkowym. Może warto na wstępie powiedzieć coś o istocie problemu. Unia Europejska starała się stworzyć i przynajmniej deklaruje, że w tej organizacji stworzy się taki wewnętrznie lojalny system podatkowy. Te państwa, jedną z ich podstawowych ich zobowiązań, które przyjmuje każde państwo członkowskie, jest to, że państwa te nie będą ze sobą konkurować przy pomocy podatków. Wobec siebie zachowają się, bo
jak lojalni, w jakiś
lojalnie sposób. Będzie, te systemy będą do siebie się zbliżać, będą szczelne fiskalnie.
No, będą sobie nawzajem pomagały te państwa.
A tak, i współpracowały w ten sposób, aby zachować to, co jest najistotniejsze w każdym, no, niezależnie nawet od ustroju państwie, czyli dochody budżetowe, które pozwalają finansować bieżące cele. Zgódźmy się, Unia Europejska to zespół, organizacja państw o ogromnych zadaniach, nie tylko o charakterze publicznym, ale także socjalnym. No i to, co się stało, oczywiście było to znane, to pamiętajmy, że to nie jest dla ludzi, którzy zajmują się zawodowo finansami publicznymi, a zwłaszcza podatkami, o czym się dopiero dowiedzieliśmy. To są tak zwane umowy luksemburskie. Na czym one polegają? Polegają na tym, że jedno z państw, przypomnę, że to jest państwo założycielskie, czyli państwo, które tworzyło kiedyś Europejską Wspólnotę Gospodarczą i na pewno należy do tych państw reprezentatywnych tak zwanej Starej Europy. To państwo zawierało tajne umowy mające na celu uchylanie się od opodatkowania w innych państwach, we wszystkich państwach, i w Stanach Zjednoczonych, i w Rosji, ale najważniejsze, że w innych państwach
członkowskich,
czyli były to umowy, których jak istotą są dość prymitywne w swoich szczegółach. To nie są żadne finezje. Polegały one na tym, że duże koncerny, bo to kosztowało, żeby taką umowę zawrzeć, zawierały tajną wobec swoich państw, gdzie te koncerny działały, umowę, na podstawie której te państwa płaciły, te przedsiębiorstwa płaciły w Luksemburgu tajny podatek, czyli wielkość nie była jawna. Natomiast wobec tych państw innych mówiono, że my zapłaciliśmy podatek w Luksemburgu.
To chodzi o Polski też to dotyczy naszego państwa?
Niestety tak. To znaczy dotyczy również firm, które, zresztą to nie są żadne tajemnice, bo ten raport wymienia te firmy, które były beneficjentami owych umów. Dzięki tym umowom straty w podatku, to jest głównie podatek dochodowy od koncernów, od osób prawnych, straty sięgają dziesiątków miliardów euro. To jest skala, która jest szokująca dla przeciętnego obywatela, ale w ogóle obiektywnie, historycznie rzecz biorąc, żadne państwo nie zorganizowało czegoś, co by można nazwać, bo to nazywajmy rzeczy po imieniu, procederem, bo to jest proceder. Proceder polegający na tym, że zarabiam na uchylaniu się od podatków w innych państwach.
Proceder przestępczy?
No właśnie, pierwsze pytanie jest takie, czy ktoś to ocenił z perspektywy prawa karnego? Zacznijmy od takiego może dla nas żenującego szczegółu. Okazuje się, że władze w naszym kraju w ogóle się tym tematem nie interesowały. W ogóle zaskoczone były tym raportem.
Były nieświadome tego problemu.
Bo sądzę, że nie chciały go widzieć. I to jest jeden, to jest wielki zarzut wobec władzy publicznej, w ogóle szerzej do klasy politycznej, bo tu można powiedzieć, wszyscy jesteśmy winni. Nawet ci, którzy wiedzieli o tym, nie pełniąc żadnych funkcji publicznych, ale nie podejmowali, po prostu nie było alarmu, nie wołaliśmy o sprawdzenie tych spraw. One są oczywiście zewnętrznie, to jest bardzo ważne, przedstawiane jako działania legalne. Na tym polega cała specyfika, że nawet w to zaangażowany i można powiedzieć skompromitowany obecny szef Komisji Europejskiej, który tam wydał wiele oświadczeń, Jean-Claude Juncker, który był przecież wieloletnim, ponad 20-letnim ministrem finansów i premierem Luksemburga, który przecież autoryzował, on jest twarzą tego systemu. On oczywiście tłumaczył, że on się moralnie za to ponosi odpowiedzialność, politycznie, bo co do tego, że to jest moralny upadek klasy politycznej Unii Europejskiej. I tu zgódźmy się, to nie jest bezsporne.
Czyli pan Juncker wiedział o tym procederze.
On był jego autorem. On był ministrem finansów. To był sposób na zarabianie pieniędzy państwa, które wchodziło w tajny alians z firmami po to, żeby te firmy w innych państwach miały kwit, mówiąc przysłowiowo, żeby uchylać się tam od opodatkowania. Wszystko jest oczywiście w pozorach legalizmu, ale przecież żadne z państw, w tym nasze, słuchaliśmy, jak po tym, to było w czwartek, a potem w piątek była wypowiedź ministra finansów naszego kraju, byliśmy trochę, ręce opadły. Te tłumaczenie było wręcz jak z podręcznika, jak się nie powinna władza reagować w momencie, kiedy o czymś powinna wiedzieć, a jeżeli udaje, że nie wie, albo naprawdę nie wie, to jest to tym bardziej kompromitujące
Dla tej władzy. A może jest tak, panie profesorze, że ta władza jest bezradna wobec tych systemów finansowych Europy Zachodniej czy tych różnych konsorcjów? Rząd polski jest po prostu tak słaby, że nie jest w stanie przeciwstawić się tym wielkim manipulacjom.
Znaczy, na pewno jest w tym wiele prawdy. Że władza jest, władza państw tej tak zwanej nowej Europy, ale także niektórych państw tej starej, ma, po pierwsze, jest za słaba nawet w sensie czysto intelektualnym, instytucjonalnym, bo żeby się czymś takim zajmować, trzeba mieć struktury, trzeba mieć organy, trzeba mieć komórki organizacyjne, które będą te rzeczy monitorować, będą zbierać informacje i przede wszystkim pouczą wszystkie jednostki śledcze od urzędów kontroli skarbowej po ABW, żeby wiedzieli, co mają szukać.
Ale panie profesorze, czy nasze państwo ma takie narzędzia, żeby bronić obywateli przed zakusami takich różnych struktur finansowych? Czy my nie mamy takich narzędzi?
Czy chcemy je mieć? Najpierw co do tego, czy nie ma tu grzechu zaniechania, bo gdyby nasze państwo chciało to robić, to by mogło. Ja wiem, że w starciu z wielkimi tego świata nie zawsze wyjdziemy nie wyjdziemy na tarczy. Nie zawsze z tarczą wyjdziemy. Trzeba pamiętać, że w takich sporach nie zawsze jest się po stronie, nawet mając rację i prawo po swojej stronie, można przegrać. Ale czy próbowaliśmy? Nie próbowaliśmy, bo okazało się, że w strukturze władzy publicznej nie mieliśmy nawet żadnego pionu organizacyjnego, który by się tym problemem zajmował i chronił, co jest najważniejsze, interes publiczny naszego kraju przed tego rodzaju działaniami, czyli
to jest jakaś niekompetencja państwa polskiego, niekompetencja urzędników.
To powiem więcej. Jeśli chodzi o to, co się nazywa międzynarodowym biznesem podatkowym, bo jest coś takiego i nawet niezależnie od tego, jak oceniamy tą działalność. Biznes podatkowy to jest robienie pieniędzy na podatkach. Zaczynając od doradztwa w dziedzinie, jak nie płacić, również doradztwa, jak płacić legalnie, bo nie cały ten biznes należy wrzucić do takiej jednej grupy, jaką reprezentują te firmy, które załatwiały umowy luksemburskie. Ale również biznes podatkowy polega na tym, że się załatwia ustawy. Pamiętajmy, że my mamy coś, co jest inną jeszcze twarzą czasów, w których żyjemy, czyli prywatyzację działalności państw. Państwa się sprywatyzowały. Nawet jest takie pojęcie używane przez naukowców. Ono jest takie trochę no szokujące, prywatyzacja prawa podatkowego, 3x P. No ktoś mówi, prawo podatkowe nie może być sprywatyzowane, bo ono ma służyć interesom publicznym. Okazuje się, że dawno to zrobiono. I państwo polskie, to mówię z ogromnym smutkiem, cokroć o tym pisałem, chociaż rzadko kto na to reagował, chyba że czuł się zbulwersowany, bo taki nawet list kiedyś dostałem ze strony byłego wiceministra finansów. Państwo polskie współpracuje z biznesem podatkowym, międzynarodowym. Tak, na co dzień współpracuje, zresztą nie tylko polskie. Czyli państwo polskie, władza, organy wykonawcze, które powinny tu jednoznaczny trzymać dystans. Na czym polega? Nikt nie zwalcza biznesu podatkowego, bo on i dopóki działa legalnie, nie ma prawa. Nie mamy prawa negować jego istnienia i jego funkcji, bo on czasami jest bardzo potrzebny wtedy, kiedy jest spór władzy z obywatelem. Obywatel wobec władzy zawsze, ten zwykły, będzie za słaby i on potrzebuje pomocy. Każdy adwokat, który broni kogoś w sporze z władzą, w istocie występuje przeciwko władzy, ale to bardzo dobrze władzę robi, że ktoś jest po drugiej stronie. Natomiast pamiętajmy, że tam jest hierarchia. Są tacy, używając, może trochę zabrzmi to bardzo publicystycznie, pamiętamy wypowiedź ministra Sienkiewicza o tak zwanych tłustych misiach, które się czują bezkarnie. O to właśnie chodzi. Są takie tłuste misie. I on nawet o tym mówił, pamiętamy w tej słynnej rozmowie, że są tłuste misie, którzy się czują bezkarnie, a on ma, zresztą to co powiedział było haniebne, że władza ma instrumenty do gry z tłustymi misiami, czyli władza prowadzi grę z tłustymi misiami, których można przestraszyć. No nie wiem, czy to jest moralnie, można w ogóle bronić takiego poglądu, ale są tłuste misie. To jest najważniejsze w tym wszystkim, że jest coś takiego jak ludzie bezkarni, tak zwani nietykalni. I te umowy tworzyły taką grupę nietykalnych, którzy kierują, zasłaniając się legalizmem, że to jest jakby wszystko legalne, tak, prawda? Tak, tak. My możemy, nam wolno legalnie nie płacić, prawda? Nam wolno, bo mamy tajną umowę, którą nie powiemy, jaka jest jej treść, państwu polskiemu, a państwo polskie woli tego nie widzieć.
Czy my mamy elity polityczne, które są w stanie stanąć na wysokości zadania i z tym, co się dzieje w świecie, w polityce, geopolityce, czy też w sferze biznesu, jakoś tutaj reprezentować interesy polskie i interesy zwykłego, przeciętnego Polaka, który być może w ogóle nie zdaje sobie z tego sprawy, że taka afera, która gdzieś tworzy się w Luksemburgu, ona ma konkretnie również dotyczyć jego portfela, jego życia, bo żyjemy też trochę w takiej sferze, że jest pewna wąska grupa ludzi, która wie, co się dzieje w tym świecie, a reszta ludzi otumaniona albo zmanipulowana, albo tak walcząca o to, żeby przetrwać w tym kraju, no mówi, no ja tych spraw w ogóle nie rozumiem. Proszę mi to wytłumaczyć, o co tutaj chodzi? A propaganda jest taka, że rząd zawsze wszystko dobrze robi, natomiast opozycja, co jest też dziwne, bo media zawsze opozycję trochę popierają, a rząd krytykują. U nas w Polsce jest tak, że media popierają rząd, a opozycja to są ludzie, którzy są może egoistami, czy zazdrośni, czy może...
Niekonstruktywni.
Tak, niekonstruktywni, nie dbają tutaj o wspólne jakieś... Ja jestem pod wrażeniem ostatnio takiego artykułu pana Górnego w tygodniku W Sieci, który analizuje sytuację Polski za czasów królów saskich. I byli to fatalni królowie, fatalnie rządzili w Polsce, ale szlachta ich uwielbiała. Szlachta była bardzo zadowolona, że ma takich mocnych królów, którzy dużo jedzą, dużo piją, głośno mówią, zachowują się nonszalancko. Może to jest nieco odmienny problem. Nie chcę tutaj absolutnie zmieniać tematu naszej dyskusji, ale dlaczego te problemy, o których pan profesor mówi, z takim trudem przebijają się do świadomości Polaków? Oczywiście tu jest rola mediów, bo media mają to zadanie, żeby mówić prawdę i jakoś tutaj pokazywać całe spektrum sytuacji. Ale prosiłbym o interpretację, panie profesorze.
Z tych wątków, które ojciec poruszył, jest ich wiele, ale o dwa postaram się rozwinąć i ustosunkować. Pierwszy, kondycja naszej klasy politycznej jako całości. Tu zaznaczam, tu w tym co powiem nie ma polityki. To jest po prostu trochę jakiś pewien smutek mój człowieka, który nigdy nie był i nie chciał być politykiem, ale którego w jakimś sensie polityka interesuje, bo zajmując się finansami publicznymi zajmujemy się również polityką. Nasza klasa polityczna jest uwikłana, zajęta sobą. To jest żadna oryginalna myśl. My się po prostu wyniszczamy. Kiedyś pamiętam za czasów świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego, kiedy byłem członkiem Narodowej Rady Rozwoju, pan prezydent zaprosił, tylko się odbyły dwa nasze posiedzenia plenarne do 10 kwietnia. Na drugim posiedzeniu gościliśmy ówczesnego ministra finansów. Mieliśmy dyskutować właśnie o sprawach finansów publicznych. No i usłyszeliśmy, no takie gremium profesorskie, no ludzi, no paniom się wieku nie liczy, no ale wszyscy raczej nie najmłodsi. I nagle słyszymy jakieś takie dość nonszalanckie, wręcz agresywne, nawet już niegrzeczne wypowiedzi ówczesnego ministra finansów, który tam rozdał jakąś kartkę papierów i oczekiwał od prezydenta głowy państwa, żeby się natychmiast do tego ustosunkowywał. No i wtedy pozwoliłem sobie na taką myśl, że na Boga jedynego, niech nasza klasa polityczna się nie wyniszcza, bo nie mamy was innych. My politykami nie zostaniemy. Jeżeli klasa polityczna zajmuje się samowyniszczeniem, to niezależnie od tego, czy ją lubimy, czy też nie, wyniszczamy tych, oni się sami wyniszczają, a są nam potrzebni, bo władców nie mamy, czyli skądinąd ich nie weźmiemy, bo oni są ci i w jakim sensie w demokracji jesteśmy skazani na klasę polityczną. I klasa polityczna uwikłana w te swoje idiotyczne spory, zgódźmy się, w dużej części to jest gra bez piłki. To jest takie stare określenie, że klasa polityczna zajmuje się sobą, ale głównie po to, żeby się wyniszczyć. Oczywiście musi sobie patrzeć na ręce, zgódźmy się, to jest konieczne.
Tak, oczywiście.
Natomiast w ogóle powoli zatraciliśmy w ogóle straciliśmy czas na zajmowanie się rzeczami istotnymi. I na przykład ten problem kluczowy. No kluczowy zaczął w ogóle znikł ze świadomości na przykład w tej tak zwanej przestrzeni debaty publicznej. Dlaczego? Bo on jest nieprawdopodobnie niewygodny. No to można powiedzieć tak.
Tylko dla obecnie rządzących jest nieprawdopodobnie przerażająco niewygodny.
Tak, bo jeżeli rządzący rządzą 8 lat, w tym czasie to wszystko są liczby. Tu się jednej rzeczy można zmanipulować dane, nawet PKB można inaczej policzyć, ale dochodów budżetowych, które są kasowe, ich się nie da, no, nie da się w sposób istotny oszukać. Bo budżet to są wpływy, prawdziwe pieniądze wpływające, albo wpływające, albo ich nie ma. Tak. No i mamy ten podatek dochodowy, o który tu chodzi, od osób prawnych. Nie jesteśmy w stanie osiągnąć nominalnego poziomu z roku 2008. Czyli od roku 2008 jest coraz mniej, nierealnie, bo to jest oczywiste, bo realnie liczymy to udziałem w PKB przede wszystkim. Ale oczywiście, że spada. Kiedyś mieliśmy około 4%, teraz mamy poniżej 2% PKB wpływu z tego podatku. Ale przede wszystkim nominalnie, nawet kasowo mamy mniej pieniędzy i tych co rok jest pieniędzy coraz mniej. Co to oznacza? Właśnie to oznacza, to się wiąże z tym drugim wątkiem, o którym ojciec powiedział, bo przecież popatrzmy. Jaką twarzą zwracamy się wobec obywatela, bo władza zawsze jest takim Janusem, ma te dwie twarze. Twarz taką codzienną, która jest taką twarzą wobec tej większości podatników. Tak, masz płacić, musisz być uczciwym, a jeżeli tu naruszyłeś przepisy, wybacz, to już musisz ponosić wszelkie konsekwencje. Wiemy, że pod tym względem władza potrafi być groźna, bardzo groźna.
Skuteczna też i skuteczna. W egzekwowaniu.
Tak, a potem mamy z drugiej strony drugą twarz. Twarz tych, którzy nie chcą widzieć, przecież to wszyscy wiemy, że tak było, nie chcą widzieć tych, którzy tworząc parawany legalizmu, bo to są parawany legalizmu, przecież nikt nie sprawdzi,
pozory.
Czy to jest pozory. Powiedzą, że nam wolno nie płacić i to nie są ci, których których nie stać na to, bo można zrozumieć. Są nawet często całe branże w bardzo ciężkiej sytuacji i nie jest rzeczą złą. Nie można tego jednoznacznie ocenić negatywnie, że na przykład państwa dotują i pomagają upadającym branżom, bo to jest ważne dla danego państwa. To nie o nich chodzi. To nie chodzi o tych, że oni nie płacą dlatego, że są że inwestują, tylko po prostu dlatego, że umieją, im się tak wydaje, że im wolno nie płacić na Boga jedynego. Jakim twarzą jesteśmy wobec tych pierwszej grupy, którzy mówią, przecież my płacimy, nikt nas, zmusić można niewielu. Reszta płaci dlatego, że szanuje swoje obowiązki i szanuje prawo. Obawiam się, że władza musi tu coś zrobić bardzo spektakularnego, bo nastąpiła erozja wizerunku władzy. Władzo, jeżeli
w Polsce czy w ogóle w Unii Europejskiej?
Obawiam się, że w Polsce przede wszystkim, bo mnie to przede wszystkim interesuje, ale nie tylko, bo to tłumaczenie tam Jean-Claude'a Junckera to było dość
żenujące,
bo on mówi tak, on teraz już jest oczywiście, on teraz mówi, że trzeba to zwalczać, prawda? On już jest teraz przeciwnikiem tego. Dobrze, że tak mówi, oczywiście, bo jeżeli by powiedział, że to jest stan, który należy konserwować, to na Boga jedynego, to po co ta organizacja?
Ale może mówi też dlatego, że wie, że nie poniesie żadnych konsekwencji.
Myślę, że poniesie w tym znaczeniu, bo wiadomo, politycy się dogadają. Nazywajmy rzeczy tak znowuż po imieniu. Politycy potrafią
i oni robić zresztą interesy polityczne.
Tak, oni zresztą o paradoksie. To jest w relacji do tej naszej samowyniszczającej się klasy. Mimo wszystko, powiem, to nie jest wcale cynizm. Dużo lepsze jest to, że politycy się dogadają w imię załatwienia pewnego problemu, czyli nie będą się wyniszczać, bo trzeba załatwić coś, co trzeba załatwić, bo tu trzeba załatwić. To jest dużo lepsze od sytuacji, kiedy politycy nie robią nic poza tym, że się sami wyniszczają.
Panie profesorze, a jednak bym zapytał się, co pan profesor rozumie pod tym pojęciem samo wyniszczanie się klasy politycznej dzisiaj w tej chwili w Polsce?
Trochę jestem nie na swoim boisku, to bardziej pytanie do politologa. Może dlatego łatwiej mi będzie snuć takie dość kategoryczne sądy. Ja myślę, że nawiążę do myśli ojca, do tego artykułu też go czytałem o czasach saskich. Wtedy wobec czasów saskich sformułowano w naszej literaturze taką tezę o kaduku, czyli o wielkiej niemocy, że całe czasy, bo można powiedzieć cały XVIII wiek, koniec znamy,
tragiczny
dla naszego kraju i dla nas wszystkich. Zresztą kształtował nas nawet takiej, on nas zranił raz na zawsze. My jesteśmy wszyscy, myśmy zostali pokonani.
Konsekwencje są do dnia dzisiejszego.
Myśmy podstawali z kolan przez wieki. To nie jest rzecz prosta. To można powiedzieć, jest w naszej postawie, w polskości coś z poczucia krzywdy, które nam ten, oczywiście, że jesteśmy jej również współautorami, winę za nią ponosimy, ale jednak ta krzywda jest zbyt ważna. A przyczyny to była właśnie nasza niemoc. Wtedy też była klasa polityczna. Jak się czyta wspaniałe książki profesora Rostworowskiego z XVIII wieku, a był to przecież chyba największe nazwisko, jeśli chodzi o badaczy, naszych badaczy tej epoki, bo wiemy, XVIII wiek to jest czas u nas nie do końca obecny. Pamiętajmy, że czas XVIII wiek to jest Fryderyk Wielki, a u nas, który miał o nas tragiczne, okropne zdanie. Mówił nas o Irokezach. Tak. Oczywiście, że był niesprawiedliwy, podły i nikczemny,
ukształtował. Piotr I, car Rosji również.
Tak, ale on jeszcze, on nie tworzył tego, co byśmy dzisiaj powiedzieli fałszywym, tym złym PR-em, a w świadomości Europy, tej starej Europy, został Fryderyk Wielki i Voltaire, którzy o nas mówili, jak zajmował Fryderyk Wielki w czasie po pierwszym rozbiorze części Polski, powiedział, że tam jest dzicz taka, jak że Irokezi są znacznie bardziej cywilizowanym narodem.
Napisał list gratulacyjny do carycy Katarzyny i powiedział, że to głupie katolickie państwo wreszcie przestało istnieć.
Że to jest cywilizowanie nas. Przegraliśmy pewną batalię o świadomość. Proszę mi wybaczyć słowa współczesne, ale tak naprawdę ją przegraliśmy wtedy. I proszę zobaczyć, co było wtedy cechą naszej rzeczywistości. Właśnie te walczące ze sobą familie, rody, czyli klasę polityczną, która też się wyniszczyła. błyszczała, nie dawała sobie szansy, chociaż czasami to się minimalnie udawało. Właśnie wspomniany był ten słynny Sejm, który został zerwany właśnie dlatego, że miał szansę jeszcze za czasów Saskich doprowadzić do tak zwanej aukcji wojska, czyli do tak naprawdę podatków. Tak, tak, wracamy do podatków, bo ciągle to jest to samo. Kluczem do rządzenia są pieniądze. Pieniądze, które państwo uzyska na cele publiczne. Jeżeli nawet nie umie ich wydać, to najpierw trzeba zapytać, czy je ma. A jeśli ich nie ma, to reszta jest tak naprawdę bezprzedmiotowa. I tamte czasy pokazały nam, że jest coś takiego jak ta klasa na jałowym biegu. Klasa, która się wyniszcza, nie rozwiązując problemu, bo polityka jest takim procesem samowyniszczenia. Można powiedzieć, polityk zawsze ponosi ofiarę swojej obecności, nawet ten, który wniósł najwięcej dobrego w historii, on zawsze jest ofiarą tego czasu, w którym żył, bo i sukces, i klęska jest polityków bardzo kosztowna. I nasza klasa polityczna, ona jest w jakimś stanie, którą ktoś nazwał czasu zatrzymanego. My żyjemy w takim świecie trochę odwróconych pojęć, że dlaczego w tym czasie, w końcu 20 ponad lat od roku 89, nie przeszła ona żadnej ewolucji. Popatrzmy na narody bardzo bliskie nam, sąsiednie, Czechów, Słowaków, Węgrów. Tam wielokrotnie już nastąpiła nawet zmiana pokoleniowa. To jest bardzo ważne. Pokoleniowa. Wchodzą ludzie nowi. Tak, no przecież ja mówię o pokoleniu, które już powinno odejść, bo to jest moje pokolenie. Ludzie, którzy rodzili się tam na koniec lat 40. i na początku lat 50. już naprawdę powinni, z całym szacunkiem, z wyjątkami, ale co do zasady powinni być najwyżej nestorami, a tak naprawdę na politycznej emeryturze. A okazuje się, że nasza klasa polityczna zatrzymała się w pewnym czasie. Ten czas, epoka stanu zatrzymanego i no, stworzyła taki klincz. Klincz dbania o to, żeby innym się nie udało i to już nas zużywa. To już nas zużywa
cały
jak
kraj, Polskę, nie tylko
tak,
tą klasę.
Nie rozwiązujemy problemów, nie rozwiązujemy problemów i przecież my to wszyscy widzimy. To nie wymaga żadnej wiedzy o charakterze naukowym czy empirycznym. Widzimy, nie rozwiązujemy problemów, a problemy, które rozwiązujemy, są problemami nieistotnymi lub pozornymi. Ktoś złośliwie kiedyś powiedział, że to chyba jest przypisywane Sarkoziemu, że Sarkozy powiedział, że chociaż nie wiem, czy do końca jest to prawda, ale to jest takie anegdocie, że Unia Europejska to jest taka organizacja, która świetnie rozwiązuje problemy, które sama stworzył, że to jest jej cecha. To oczywiście była szyderstwo, taki sarkazm, ale jest w tym wiele prawdy. To nie jest tylko Unia Europejska. My
kręci
tworzymy problemy, a uciekamy od problemów trudnych. Przecież stosunek do tych tak zwanych umów luksemburskich jest przecież probierzem. Jeżeli chce państwo polskie, nazywajmy rzeczy po prostu takimi, jakimi one są. Jeżeli państwo polskie chce od uczciwych podatników oczekiwać uczciwości, to musi być uczciwe w tej sprawie wobec tych, którzy nadużyli swoich praw, korzystając z umów luksemburskich. Pierwszą rzeczą, którą musi zrobić, to się od tego odciąć. Odciąć się w każdym, od słów zaczynając, od etycznej oceny tego stanu rzeczy, a kończąc na odcięciu się od ludzi, którzy w tym uczestniczyli. Nie może być tak, że władza współpracuje na co dzień z biznesem podatkowym. Władza wobec biznesu podatkowego nie powinna go zwalczać. Powinna dać mu szansę istnieć, jeżeli działa on legalnie. Natomiast władza nie może żyć w aliansie z biznesem podatkowym, który załatwiał, jak nie płacić podatków w Polsce. No na Boga jedynego, o czym my mówimy.
Elita jest jakby przeciwna narodowi, przeciwna zwykłemu podatnikowi w Polsce, obywatelowi. Ta elita, która wychodzi z tego narodu, która ma służyć temu narodowi, działa na jego niekorzyść.
Ja oczekujmy teraz pewnego opamiętania, bo jak wiemy, nie jest rzeczą złą błądzić, złem jest tkwić w błędzie. To jest moment pewnego katarzis, oczyszczenia. My powinniśmy teraz apelować do całej klasy politycznej. Ja wiem, że trzeba czyścić również takie brudne sprawy, jakim jest szwindle na jakichś tam
wyjazdach.
To też są rzeczy ważne i wcale nie chcę powiedzieć, że źle się dzieje, że o tym mówimy, że zaglądamy tak jak ludzie skromni, bezdomni i biedni zaglądają sobie do kieszeni. Cechą w ogóle demokracji, która jest demos to nie jest koniecznie lud, to jest tak trochę bardziej, to było w Grece coś bardziej pejoratywnego. Ten demos kratos to był tak nie do końca, to był raczej tak rządzi taki raczej plebs, prawda? Nawet trochę hołota. Czyli pamiętajmy, demokracja jest w jakimś sensie w taka, no, trochę brutalna w takim życiu codziennym. Zagląda ludziom do kieszeni, a czasami i pod kołdrę. Taka jest cecha demokracji. Władcom przysługiwała, no, rodzaj pewnej powściągliwej szlachetności. Demokracja ma prawo zaglądać do kieszeni i zagląda.
Jest też pewna gorliwość w demokracji, że się interesujemy sprawami publicznymi. Na tym nam zależy, tak nas to interesuje.
Tak jest. I mamy do tego
zadajemy
prawo.
Pytania. Natomiast dzisiaj, kiedy duża część Polaków jest bierna, jest to też taka wygodna sprawa dla tych, którzy biorą udział w tych elitach, czy są tymi elitami, bo ta bierność jest jakby przyzwoleniem do pewnych działań, które w efekcie mogą wychodzić całkowicie na niekorzyść państwa polskiego i obywateli.
Ja apeluję do to, co nazywają Francuzi, chrońmy wszelkie proporcje. Ta sprawa, te dzisiejsze problemy tam wydatków na dojazdy i na kilometrówki tak zwane, jest ważna, natomiast mamy znacznie ważniejsze sprawy. I to, jak władza zachowa się, jak w ogóle klasa, ja powiem szerzej, klasa polityczna, dlatego apelujmy do klasy politycznej, dostrzeżcie rzeczy istotne na tle rzeczy równie ważnych, tylko jest między nimi hierarchia. Teraz, jeśli chcemy ratować to, co się nazywa etyką podatkową, bardzo niedługo, bo 16 stycznia, serdecznie zapraszam ojca, jest u nas na Uniwersytecie Warszawskim konferencja dotycząca właśnie etyki, w ogóle etyki nie tylko podatkowej, etyki tworzenia i stosowania prawa finansowego szerzej. Jak prawo jako kategoria etyczna, ale prawo bardzo specyficzne, bo prawo dotyczące pieniędzy publicznych. I jeżeli chcemy nie zniszczyć etykę podatkową naszego kraju, etykę nas wszystkich. Nośnikiem etyki, niestety, czy chce władza tego, czy nie chce, jest ona. Czyli to władza tworzy model etyczny państwa, czyli państwo w ogóle jest, wzorzec etyczny jest właśnie po tej stronie, chociaż najważniejszym deponentem etyki są obywatele. Tak, oni są dużo ważniejsi.
I jak oni są kształtowani, przez kogo są kształtowani.
I nie wolno ich demoralizować.
Panie profesorze, pragniemy zaprosić naszego programu również słuchaczy, telewidzów. Podaję numery telefonów i prosimy o to, by włączyć się tutaj w naszą dyskusję. Polska Północna, numery telefonów 56 657 0011. Polska Południowa 56 657 0012 i prosimy o telefony. Pan profesor już dotknął tego problemu. Ja jeszcze raz chciałbym zapytać się w obecnej sytuacji, jak państwo wobec tego zagrożenia, tego problemu powinno się zająć? Czy Najwyższa Izba Kontroli powinna tutaj wejść całym swoim impetem w tę rzeczywistość? Czy jeszcze inne organa powinny się tym interesować? Czy środki masowego przekazu powinny nagłaśniać te problemy, żeby społeczeństwo o tym wiedziało? Czy pan profesor uważa, że społeczeństwo jest wystarczająco poinformowane co do tego problemu, o którym w tej chwili właśnie dyskutujemy?
Zacznijmy od tego efektu uwikłania, który zaczyna mieć tu znaczenie. Wiemy, że z tego rodzaju umów, szerzej, z tego, co się nazywa międzynarodową optymalizacją podatkową, z tego żyje bardzo wielu. To znaczy jest to dziedzina, która pozwala no dość łatwo zarabiać bardzo duże pieniądze, bo inwestycje, w cudzysłowie, na tym rynku polegają na tym, że wydam pieniądze na jakąś konstrukcję prawną, doradztwo, jakieś tam tworzenie jakichś struktur prawnych, a dzięki temu nie będę płacić podatków, a często nawet będę je uzyskał zwroty. W to są wszyscy niestety użyję takiego kolokwialnego słowa, umoczeni, czyli media też. Dlatego ten problem w mediach ma taki dwa wizerunki. Ma ten wizerunek, ten dobry, szlachetny, który reprezentuje właśnie owo Międzynarodowe Konsorcjum właśnie dziennikarzy. Tak, to oni pokazali, że władza czwarta jest prawdziwą władzą i co do której etyki nie mamy wątpliwości, bo nie jest w tym momencie ważny motyw. Ważne jest to, że wydźwięk etyczny tego raportu jest jednoznaczny. Władzo, klaso polityczna, musisz się wstydzić i musisz się oczyścić za to, co tolerowałaś, tworzyłaś i,
no i dopuściłaś. Mamy pierwszy telefon, panie profesorze.
Proszę.
Proszę, prosimy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To jest Krakowa, mam na imię Waldek.
Proponuję, słuchamy pana.
Ponieważ będzie trudno narzucić podatki tym gościom od tych umów luksemburskich.
Można troszkę głośniej?
Trudno będzie narzucić podatki tym, którzy podpisali umowy luksemburskie, ale może prościej by było znieść podatek dochodowy całkowicie, a wprowadzić tylko podatek od kopalin. Tak, żeby po prostu wydobycie było jako wartość dodana do rynku, było opodatkowane i z tego były pieniądze na podatki. Natomiast wprowadzić zero, wtedy nie muszą goście uciekać do Luksemburgu, bo będzie u nas zero, a ci, którzy tutaj pracują i inwestują, mogliby te pieniążki, które im z podatku zostały, mogliby je zainwestować w coś słusznego. Tak by się to być może wyprostowało jakoś.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. Prosimy.
Panie Waldemarze, bardzo dziękuję za głos, ale powiem tak. Moja dziedzina, którą ja się zajmuję, jest bardzo wymierna, dość zresztą nieprzesadnie subtelna. Gdybyśmy to zrobili, o czym pan powiedział, to nawet przy tym słabnącym stanie rzeczy zabraknie nam niecałych 30 miliardów złotych, bo tyle wynoszą, mówię tylko o podatku dochodowym od osób prawnych. Ten podatek to wytłumaczę. On ma tak zwaną część państwową i udziały w samorządu terytorialnego, czyli to jest mniej więcej tak, około 23 miliardów to jest w budżecie państwa, a w około tam 7-6 miliardów to są samorządy terytorialne. Mówiąc po prostu, gdybyśmy byli krajem, który ma zasoby surowcowe, bo pamiętajmy, my tu też żyjemy i to jakby w pana wypowiedzi akurat jest w tym pozytywnym sensie, chociaż niekiedy polemizuję to jak trochę z cieniem, bo niektórzy twierdzą, że państwa, które są państwami surowcowymi, są skazane na pewną jakby powiedzieć, drogę donikąd. To nie jest prawda. Surowce są towary, to jest jedyna prawdziwa wartość, którą tworzymy. Między innymi wśród tych towarów są surowce. Jakbyśmy byli państwem o istotnych zasobach surowcowych, które potrafilibyśmy sprzedać. Sprzedać również za granicę. To oczywiście ma pan rację, że można stworzyć podatek surowcowy, który by obciążał tylko producentów. Znaczy tak zwaną się nazywa podatek wydobywczy. Prawda? My tak naprawdę mamy miedź jako miedź i węgiel oraz srebro. Notabene to są trzy nasze istotne źródła naturalne. Oczywiście niewystarczające. Mówiąc po prostu, w państwie, zresztą, że Unia Europejska, nie tylko my, to nie są państwa zasobne w surowce naturalne. Można powiedzieć, to jest trochę organizacja państw, które nie mają silnej bazy surowcowej. Przecież pamiętajmy Norwegię, która jak odkryła ropę, to powiedziała, że nie chce być. Tak. Dlaczego? Bo właśnie w tym towarzystwie nie bardzo się mieścimy. I stracilibyśmy 30 miliardów złotych. I na czym polega? I tu proszę mi wybaczyć, panie Waldemarze, ale mówię jako trochę belfer, ale muszę to powiedzieć. Jeżeli byśmy nawet znieśli, no zamykamy oczy, gdzieś mamy te 30 miliardów, nie wiadomo skąd, ale mamy, no przypuśćmy, że mamy. Jednej rzeczy nie możemy przyjąć, jednego założenia nie możemy przyjąć, że te pieniądze zostaną u nas. Na tym polega problem, że to, co nam w tej złej narracji przekazano, to jest jedna z fałszywych myśli, którą my często niestety powtarzamy, że jeżeli obniżymy obciążenia podatkowe, to dzięki temu tu stworzą się nowe miejsca pracy, ludzie zainwestują. Oczywiście jest to też prawda, tylko ona się nie musi sprawdzić. Najczęściej mamy zjawisko tego rodzaju. że ten mały podatnik, mały przedsiębiorca, to jeżeli on ma obniżone ciężary podatkowe, on najczęściej nie ucieka z tymi pieniędzmi. On rzeczywiście tu inwestuje, chociaż czasami ta inwestycja polega na tym, że on kupi drogi samochód, czyli da pracę innym z innych państw, ale tak. Nawet PAL 6. Tu kupił tak. Ten drogi samochód. Natomiast ci, o których minister Sienkiewicz nazywał ich tłustymi misiami, tak. Oni jeżeli uchylają się od opodatkowania, nawet, przecież oni też mówią, że to jest legalne, że oni legalnie nie płacą, to oni tych pieniędzy nie inwestują. Oni te pieniądze transferują. I to jest nasze nieszczęście, wypływają że te pieniądze tak. I znikają od nas. My, to jest w ogóle paradoks, o czym ja teraz powiem. Jest to wbrew oczywiście tak zwanej liberalnej narracji, chociaż to słowo liberalne jest tutaj w takim ogromnym cudzysłowie, bo to jest ta pseudoliberalna narracja. Zaznaczam, nie jestem liberałem, ale przecież w tej myśli też jest coś racjonalnego, ale bywa czasami również tego rodzaju, przepraszam, ściema, żeby użyć słów współczesnych. Przecież proszę zobaczyć, jeżeli mamy do czynienia z nie, dochodami, które nie opodatkowujemy, które są transferowane, to jedyną korzyścią, jaką uzyskujemy, to są właśnie podatki, bo te podatki zostaną
oczywiście,
tu.
Oczywiście. Panie profesorze, mamy kolejny telefon. Tak prosimy bardzo.
Ale bardzo dziękuję, panie Waldemarze.
Prosimy. Halo? Tak? Nie mamy połączenia na razie.
To dokończę tę myśl, jeśli się pozwoli. Bo przecież to jest ten dylemat. Gdybyśmy byli państwem tak zwanych dodatnich transferów, to znaczy, to jest jeszcze odrębna opowieść, dlaczego nie jesteśmy, ale nie jesteśmy. Jesteśmy państwem ujemnych transferów, to znaczy państwem, które więcej wywozi kapitału, to jest paradoks, proszę zwrócić uwagę, czyli państwem, których kwoty transferowanych dochodów poza terytorium tego kraju, to się wiąże też z strukturą kapitałową. No, można powiedzieć, większość dużych firm w Polsce są firmami o kapitale zagranicznym i to, że oni mają prawo do tych dywidend, w sensie przynajmniej formalnym, jest bezsporne. No, oczywiście, że można by sobie wyobrazić, że mogliby te pieniądze zainwestować u nas i niewiele się robi, żeby ich do tego zmusić albo przynajmniej skłonić. W CBF pozorom można skłonić, jeśli by się chciało. Trzeba po pierwsze umieć, a po drugie chcieć. Ważniejsze jest co innego, że jeżeli jesteśmy państwem ujemnej strukturze transferów, to jedyną korzyścią, którą ma zwykły, przepraszam, obywatel, czyli my wszyscy, jest to, że od tego będą zapłacone podatki, bo te pieniądze zostaną w Polsce.
Niby, panie profesorze, wydaje się to wszystko takie proste i takie przejrzyste. Pan profesor bardzo pięknie mówi, sugestywnie i myślę, że telewidzowie są zadowoleni, bo rozjaśnia te problemy, których przeciętny człowiek nie zawsze ogarnia, a niemniej jednak jest to też jakaś dżungla prawna, podatkowa, nie wiadomo jaka, że można okłamywać całe państwo, cały naród w sposób właściwie niewyobrażalny. Powoli nasz program się kończy. Ja nie chcę tak kończyć negatywnie czy pesymistycznie, bo mamy w naszym studio fachowca, profesora, człowieka ogromnej wiedzy i za jakiś czas będziemy dalej prowadzili naszą rozmowę już w Radiu Maryja, prowadząc rozmowy dalej niedokończone, a w tej chwili dziękuję Państwu za wspólny udział w tym programie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję.